Halo Poznań? Czy to straszy?
Tu Jerzy Piasny. Wspólnie z Adamem Biernackim zapraszamy na audycje, w których opowiadamy o tajemniczych historiach związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Pojawiają się więc duchy, zjawy, zjawiska, które są do dziś zaskakujące i tajemnicze. Zajmujemy się wydarzeniami, które są odległe i niecodzienne. Sięgniemy również do zagadkowych wydarzeń czasów nam współczesnych. W naszych opowieściach zamieniamy się w parę detektywów przeszłości.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Dziś zajmiemy się krzyżem pustelnika niedaleko Rogalina. Czas na medium.
Nie mam pojęcia, gdzie teraz jestem. Dookoła mnie rośnie sosnowy las. Bardziej się tego domyślam niż wiem, bo jest ciemna noc. Księżyca nie widać. Tylko pojedyncze gwiazdy prześwitują pomiędzy koronami drzew. Pod stopami wyczuwam szyszki i igliwie. Kompletnie nie wiem, którą stronę iść. Raptem kątem oka dostrzegam małe światełko przemieszczające się powoli to tu, to tam. Jakiś metr ponad ziemią. Może ktoś chodzi nocą po lesie z latarką. Nie wiem, czy się bać, czy cieszyć. Postanawiam iść w jego stronę, bo nie chcę siedzieć tutaj do rana. Dobrze, że chociaż deszcz nie pada. To dziwne, ale nie udaje mi się podejść do źródła światła. Pozwala mi się zbliżyć tylko na pewną odległość i utrzymuje ten dystans. To ono obserwuje mnie. Tu nie ma drugiego człowieka. Jest opalizująco białą kulką o średnicy 20 cm. Świeci jasno, ale nie razi. Przez moment obserwujemy się tak nawzajem, a potem kulka rzuca się do ucieczki z niewiarygodną prędkością. Biegnę za nią, choć wiem, że pogoń nie ma sensu. Potykam się o gałęzie i przewracam na ziemię, rozdzierając ubranie. Podnoszę się i nie widzę światełka. Stoję na skraju drogi. Przede mną w półmroku widnieje duży drewniany krzyż. Teraz już nic nie widać.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
To jest ciekawa sprawa. Proszę Państwa, dziś zajmiemy się krzyżem pustelnika, który znajduje się niedaleko Rogalina. To może nie będzie historia o duchu?
No, nie do końca, dlatego że w pewnym momencie zaczęto tam obserwować światło. Światło, które się przemieszczało w określonych miejscach. Nie widziało się go zawieszonego gdzieś, tylko ono po prostu tak sobie błądziło. I można sobie wyobrazić, że to mogło być jakieś zjawisko, które możemy sobie wytłumaczyć fizycznie. Tak. Są trzy takie rzeczy, które możemy wziąć pod uwagę. Pierwsza sprawa to są błędne ogniki. Błędne ogniki, czyli zapalenie się gazu, który wydobywa się samoistnie z bagna. Tylko że problem jest taki, że tutaj bagna nie ma. To jest ciekawe. Właśnie dlatego, że ta droga idzie przez suchy las, tamtędy właśnie był wytyczony trakt do Poznania, który kiedyś był bardzo uczęszczany.
Droga Świętego Jakuba.
Tak,
przypomniało mi się.
Druga rzecz to jest to, że jest takie zjawisko, które się nazywa ogień Świętego Elma.
Tak.
To jest też wyładowanie elektryczne i nawet go nie tylko widać, ale i słychać, bo on trzeszczy, on szumi, ale to się pojawia na gałęziach. Na gałęziach, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jest troszeczkę już taka pogoda przed burzą. Marynarze zawsze mieli problem z tym, bo to się na olinowaniu pojawiało, a stopień zabobonności marynarzy był taki, jaki był, także oni czasami no i ze statku chcieli uciekać. I to też tutaj nie pasuje. Natomiast trzecia sprawa. Jest takie zjawisko jak piorun kulisty. I my mamy to już nawet na filmach i to jest faktycznie bardzo ładne, tylko że niebezpieczne, bo to jest rodzaj wyładowania i faktycznie ktoś mógł w tym miejscu to kiedyś zobaczyć i skojarzył to sobie z postacią, która tutaj kiedyś mieszkała, a to był niesamowity człowiek, bo my w zasadzie nie wiemy o nim nic, a on jest właśnie w tej okolicy pochowany, może niekoniecznie pod tym krzyżem, który tam teraz stoi. To by było do wykrycia przy użyciu georadaru, bo wiadomo, że grób tam jest na 100%, bo ten człowiek tam mieszkał przez kilkanaście lat.
Dobrze, ale to nie jest dokładnie pewnie w tym miejscu, gdzie stoi ten prosty, zgrzebny krzyż. Jest ta mała taka kapliczka.
Tam jest tam taka mała kapliczka, a ta kapliczka to jest już rzecz wtórna, dlatego, że ona tam jest od kilkunastu lat. Była taka ciekawa historia, z którą miałem trochę wspólnego z ustawieniem tej kapliczki. Natomiast ten człowiek, który tam przyszedł, on jest nazywany pustelnikiem, bo on mieszkał tam sam, w tym lesie, tylko że przyszedł w te okolice około roku 1780 i wzbudził szacunek ludzi. Z jakiego powodu? Dlatego, że on miał na sobie blizny po ciężkich ranach i uważano go za powstańca. Co jest ciekawe, nigdy nikomu nie powiedział, skąd przyszedł, kim był, jak się nazywa.
Może rzeczywiście był żołnierzem, może niekoniecznie był powstańcem.
To zależy jeszcze, co my uważamy za powstanie, bo jeżeli to jest rok 1780, to jeszcze nie jest epoka powstań. Chociaż niektórzy naukowcy uważają, że Konfederacja Barska była pierwszym powstaniem. No ale to jeszcze takie troszeczkę naciągane. Następna sprawa. Kto powiedział, że on był Polakiem? Przecież on mógł być Niemcem. Tutejsi ludzie świetnie rozumieli język niemiecki, chociażby dlatego, że Bambrzy Poznańscy już od pewnego czasu mieszkali w tej okolicy i to było coś naturalnego. Co jest ciekawe, że miejscowa ludność dbała o potrzeby tego człowieka. O tym pisze hrabia Raczyński, który się urodził w 1883 roku i on prawdopodobnie nie mógł przeboleć, że go osobiście nie spotkał takiej postaci. Dlatego, że ten człowiek żył tam przez kilkanaście lat, czyli prawdopodobnie umarł gdzieś w okolicach początku XIX wieku, ale zagadka jest, dlaczego tak się stało, dlaczego on przyszedł akurat dokładnie w to miejsce, tak? Te rany. Nie jest do końca powiedziane, że on mógł być człowiekiem dobrym. Dlaczego? Dlatego, że tam szedł pradawny trakt, a po wojnach północnych, tam po lesie gnieździli się różni ludzie podejrzanego autoramentu.
Czyli zbóje
po prostu. I ich ofiary były chowane tam, gdzie je znaleziono, a więc jest taka możliwość, że ten człowiek pokutował właśnie z tego powodu. Czyli on wcale nie musiał być jakimś pustelnikiem. Może on doznał czegoś takiego, że się, mówiąc potocznie, nawrócił i przyszedł odpokutować i mieszkał pomiędzy tymi grobami swoich ofiar być może. Bo my tak naprawdę o nim nie mamy zielonego pojęcia. On się nawet nie przedstawił z nazwiska.
Czy tam były prowadzone już jakieś prace?
Nie. Tam nie było żadnych prac związanych nawet z tą archeologią nieinwazyjną, ale ciekawie byłoby, gdyby tam zbadać teren przy użyciu georadaru. Gdzie naprawdę znajduje się ten grób i czy w pobliżu, bo są takie przesłanki z początku XIX wieku, że tam były groby ludzi, którzy po prostu zginęli na trakcie, bo to były takie czasy bezprawia. I to by było najprawdopodobniejsze rozwiązanie tej zagadki, bo jaka jest ciekawostka jeszcze? Jest to człowiek uważany za pustelnika, ale pustelnicy sami, eremici sami dbali o swoje potrzeby, mieli jakieś poletka, coś takiego, a tutaj jest wyraźna informacja, że miejscowi ludzie żywili tego człowieka. Dlaczego? Czy on był tak ciężko poraniony, że nie był już w stanie samodzielnie pracować? Czy może było coś jeszcze? Bo mówimy o tym, że rany tego człowieka wzbudzały szacunek miejscowych, ale to musiały być jakieś rany związane z ciężkim uszkodzeniem ciała w warunkach bitewnych. Dlaczego? Dlatego, że gdyby on miał rany związane z chorobą, to ludzie się bali czegoś takiego. Na pewno nikt by się takim czymś nie zajął.
Może uznawali go za bohatera właśnie tamtych czasów.
A może on się podszywał pod kogoś.
A to jest inna sprawa. To znowu tutaj, proszę państwa, są teorie właśnie Adama i wchodzimy w rolę takich detektywów. Sprawdzamy, co się działo. Mnie w sumie nie zaskakuje to, że tam jest ten krzyż i jeśli ktoś jedzie sobie na przykład rowerem, bo to jest taka droga często używana przez rowerzystów, żeby pojechać sobie chociażby do Rogalina czy z Rogalina z powrotem do Poznania, no to jak ktoś jedzie po zmroku, strach się bać.
A jeszcze jak sobie dopiszę, że można tam coś zobaczyć, no to właśnie nerwy i autosugestia zrobią swoje.
Halo Poznań? Czy tu straszy?